Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy na kolejnej katechezie o mszy świętej. Skończyliśmy omawianie modlitwy eucharystycznej, jej teologii, jej znaczenia. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób możemy włączyć się i uczestniczyć w tej modlitwie. I teraz przechodzimy już do obrzędów komunijnych. Bezpośrednio po doksologii, która kończy modlitwę eucharystyczną, rozpoczynają się obrzędy komunii świętej, czyli liturgia uczty ofiarnej. Określeniem tym obejmujemy modlitwy, wszelkiego rodzaju działania, począwszy od wprowadzenia do Ojcze Nasz, aż do modlitwy po komunii świętej włącznie. Eucharystia została ustanowiona podczas uczty i jako uczta. I dlatego należy podkreślić, że obrzędy komunijne stanowią kulminację i dopełnienie całej mszy świętej. Można powiedzieć, że od prostego łamania chleba i spożywania go wraz z konsekrowanym winem, obrzędy komunijne na przestrzeni wieków przeszły długą i bogatą ewolucję. Jednakże zawsze centralnym momentem było spożycie ciała i krwi Pańskiej, czyli Komunia Święta, a więc ten moment, do którego zmierzają wszystkie elementy, wszystkie celebracje, wszystkie obrzędy mszy świętej. Pierwszym obrzędem, który zalicza się do obrzędów Komunii Świętej, który przygotowuje nas do przyjęcia Komunii Świętej, jest modlitwa Pańska. Początkowo modlitwę Ojcze Nasz kierowano do Boga Ojca w skrytości, czyli miała ona charakter modlitwy prywatnej, modlitwy indywidualnej. Jednakże z czasem stała się ona najważniejszą wspólnotową modlitwą wszystkich chrześcijan. Jej obecność we mszy świętej jako modlitwy przygotowującej do Komunii Świętej potwierdzają świadectwa, które pochodzą z połowy IV wieku. Są to przede wszystkim tak zwane katechezy mistagogiczne Cyryla Jerozolimskiego oraz katechezy świętego Ambrożego z Mediolanu. Katechezy mistagogiczne są to katechezy, w czasie których wyjaśnia się znaczenie poszczególnych obrzędów liturgicznych, poszczególnych znaków i symboli liturgicznych składających się na celebrację liturgiczną. Wróćmy zatem do modlitwy Ojcze Nasz. Pierwotnie modlitwę tę odmawiano zaraz po łamaniu chleba, czyli tuż przed przyjęciem Komunii Świętej. I taki zwyczaj panował w Rzymie aż do czasów papieża Grzegorza Wielkiego. I właśnie ten papież polecił odmawiać modlitwę pańską po modlitwie eucharystycznej, czyli po doksologii, która kończy modlitwę eucharystyczną. Treść modlitwy pańskiej. Otóż można powiedzieć, że treść Ojcze Nasz stanowi swoiste streszczenie modlitwy eucharystycznej. Poszczególne wezwania modlitwy pańskiej podejmują tematy modlitwy eucharystycznej. I tak Boża miłość ukonkretniona w ofierze Jezusa Chrystusa, wyzwoliła wierzących z niewoli szatana. Mogą oni przeto zwracać się do Boga Ojcze. Odmawianie modlitwy Ojcze Nasz to głos wolności, to głos pełnego zaufania człowieka do Boga. Rzeczywistość dzieciństwa Bożego stawała się wyraźna, zwłaszcza w tych dniach, w których sprawowanie odbywało się po udzielaniu chrztu. Bo właśnie ten sakrament czyni nas dziećmi Bożymi. Ten sakrament pozwala nam nazywać Boga Ojcem. Ojcowie Kościoła mawiali, że tak jak woda chrzcielna, czyli woda nowego narodzenia, obmywa wszystkie grzechy ochrzczonych, tak odmówienie modlitwy Ojcze Nasz przed Komunią Świętą gładzi grzechy. Oczywiście mowa tu o grzechach powszednich, grzechach lekkich. Święty Augustyn zaświadcza, że przy wymawianiu słów „odpuść nam nasze winy” zgromadzeni w kościele uderzali się w piersi, a odmówienie tejże modlitwy było jak umycie twarzy wodą. Tak właśnie mówił wielki ojciec Kościoła, święty Augustyn. W liturgiach Kościoła Wschodniego modlitwa pańska była odmawiana przez zgromadzony lud lub przez chór, który uczestniczył we mszy świętej. Natomiast na zachodzie, w kościele rzymskim, gdzie modlitwa ta cieszyła się wyjątkowymi względami i niekiedy była zrównywana z modlitwą eucharystyczną, była odmawiana tylko przez kapłana. Natomiast lud włączał się tylko w ostatnią prośbę, czyli ale nas zbaw ode złego, lub po prostu wypowiadał amen. Dopiero w roku 1964 Kongregacja do spraw rytów wydała specjalną instrukcję, która pozwoliła na recytację modlitwy pańskiej przez wszystkich wiernych i to w języku ojczysty, w mszach, w których nie używano śpiewu. Natomiast podczas mszy śpiewanych modlitwę pańską wykonywano po łacinie. Jednakże bardzo szybko następne dokumenty Stolicy Apostolskiej zezwalały także na śpiew Ojcze Nasz w językach narodowym i mogli w ten śpiew, a nawet powinni, włączyć się wszyscy wierni zgromadzeni na Eucharystię. I ta decyzja powinna być zaakceptowana przez konferencje poszczególnych episkopatów i generalnie niemal wszystkie episkopaty danych krajów bardzo szybko przyjęły te propozycje ojców soborowych i kongregacji do spraw rytów, ażeby właśnie ta modlitwa, ta ważna modlitwa, jakże piękna, była odmawiana lub śpiewana w językach narodowych. Obecnie, jak wiemy, modlitwa Ojcze Nasz może być śpiewana lub recytowana przez całe zgromadzenie liturgiczne, a więc kapłana, wszystkich posługujących i wszystkich wiernych. Walor modlitwy pańskiej znalazł swój wyraz także w formule, która wprowadza do tej modlitwy. Wprowadzenie wyraża postawę odpowiadającą wymawianym słowom, a więc zaufanie i dziecięcą ufność. Autorem stosowanego najczęściej wprowadzenia do Ojcze Nasz jest święty Cyprian. To jest to wprowadzenie pouczeni zbawiennym nakazem, ośmielamy się mówić. Chociaż mszał rzymski dla diecezji polskich, oprócz tej formuły świętego Cypriana, podaje także szereg innych formuł, które tematycznie wiążą się z okresami roku liturgicznego bądź z udzielaniem sakramentu chrztu. To pierwszy, można powiedzieć, element obrzędów komunijnych. Drugim jest embolizm, czyli tak zwane rozszerzenie ostatniej prośby modlitwy Ojcze Nasz. Otóż po wspólnym odmówieniu lub odśmiewaniu modlitwy Ojcze Nasz, kapłan rozwija treść ostatniej prośby tejże modlitwy, czyli prośby brzmiącej zbaw nas ode złego. Modlitwa kapłana, zaczynająca się od słów wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, nazywa się embolizmem. Słowo to pochodzi z języka greckiego, embolizmos, i oznacza dołączenie, załączenie, wstawkę czy włączenie. Poszerzenie ostatniej prośby modlitwy pańskiej występowało niemal we wszystkich starożytnych liturgiach wschodnich oraz zachodnich. W niektórych rodzinach liturgicznych embolizm był zmienny w zależności od formularza mszalnego lub poszerzał ostatnie dwie prośby z modlitwy Ojcze Nasz. Embolizm odmawiany przez kapłana w obecnej formie pojawił się w liturgii we wczesnym średniowieczu i ta modlitwa przygotowywała wiernych bezpośrednio do przyjęcia Komunii Świętej. Myślę, że warto przytoczyć cały tekst tej modlitwy, która jest takim bezpośrednim łącznikiem między modlitwą Ojcze Nasz, obrzędami pokoju i właśnie Komunią Świętą. Otóż modlitwa ta brzmi następująco. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Zauważmy, że pierwsza część tej modlitwy wyraźnie nawiązuje do ostatniej prośby modlitwy pańskiej, ale nas zbaw ode złego. Tu należy podkreślić, że ojcowie Kościoła interpretowali tę prośbę w sensie osobowego rozumienia zła, czyli wyznawali wiarę, że zło istnieje i to zło ma formę osobową. Tym złem jest szatan, jest diabeł. Chrześcijanie zawsze byli świadomi istnienia zła. I można powiedzieć, że zło przyjmuje różne formy, jednakże zawsze jego źródłem jest szatan. Ta prośba ma na uwadze zwycięstwo nad złem już teraz w tym życiu, ale także to ostateczne, definitywne zwycięstwo nad grzechem, nad złem, które dokona się w czasach ostatecznych. Otóż chodzi tutaj o definitywne pokonanie zła i udział w zbawieniu, które przyniósł nam Chrystus przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Zadatek tego zbawienia wierni otrzymują już tu na ziemi, uczestnicząc we mszy świętej, a szczególnie przyjmując komunię świętą. Można powiedzieć, że tu się realizują słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii Janowej: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, nie umrze, ale będzie miał życie wieczne. To właśnie tutaj możemy powiedzieć, mamy już zadatek zbawienia, już kosztujemy życia wiecznego, które jest nam obiecane poprzez przyjęty sakrament chrztu. Dalej w modlitwie embolizmu zawarta jest także prośba o pokój, który jest warunkiem nie tylko spokojnego życia, ale oznacza czas bez prześladowań. Jest to ważne, bo w warunkach pokoju wierni, wszyscy, łatwiej możemy wypełniać wolę Bożą, możemy uczestniczyć w Eucharystii i karmić się ciałem i krwią Chrystusa, czyli tym pokarmem, który, jak powiedziałem wcześniej, daje nam życie wieczne. Kapłan w tej modlitwie odwołuje się także do miłosierdzia Bożego, bo właśnie miłosierdzie Boże gwarantuje nam odpuszczenie grzechów i pomnaża nadzieję otrzymania daru nieba, czyli daru życia wiecznego. My możemy wytrwać w wolności od grzechu tylko dzięki łasce miłosierdzia. Żaden człowiek, nikt z nas nie jest w stanie o własnych siłach pokonać grzech, pokonać szatana. Możemy to zrobić tylko dzięki łasce Bożego miłosierdzia, dzięki łasce Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza dzięki temu, że On umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. A ta wolność od grzechu jest nam bardzo potrzebna, bo ona czyni nas zdolnymi do oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa jako Zbawiciela. Nie mając grzechu, czyli będąc wolnymi od grzechu, można powiedzieć, że oczekujemy na to powtórne przyjście z nadzieją, z wolnością, bez lęku. To jest, myślę, bardzo ważne. Dalej w embolizmie jest także prośba o uwolnienie od wszelkiego zamętu. I na to chciałbym zwrócić uwagę, bo to jest bardzo ważne. Zamęt. Trzeba podkreślić, że zamęt jest owocem działania złego ducha. Zamęt jest niepokojem, jest nieumiejętnością jasnego rozróżnienia dobra od zła. Można powiedzieć, że zamęt to takie jakby widzenie we mgle, widzenie nieostre. I w pewnym momencie, kiedy przebywamy w takim stanie takiego nieostrego widzenia, przestajemy tak naprawdę rozróżniać, co jest dobre, a co jest złe. I niestety współczesny świat, współczesne media, poprzez przekaz informacji, a szczególnie tych informacji dotyczących naszej wiary czy życia Kościoła, właśnie prowadzą do takiego zamętu, bo z jednej strony są media, które bardzo negatywnie wypowiadają się o Ewangelii, o nauczaniu Kościoła, o kapłanach, o ludziach wierzących, a z drugiej strony, kiedy coś im bardzo odpowiada, no to mówią o tym pozytywnie albo wydają jakieś książki, albumy o papieżu. No przykładem może być jeszcze czasy świętego Jana Pawła II, kiedy przybywał z pielgrzymkami do Polski. Jedna z gazet bardzo często wtedy pisała, jakie to są wielkie koszty, ile to trzeba organizacji, że to wybija z rytmu pracy ludzi, że to jest niepotrzebne. Poza tym papież nic nowego nie powie, że nie naucza na czasie. A z drugiej strony w tejże gazecie zawsze można było znaleźć jakiś krótki komentarz na niedzielę, oczywiście napisany przez wybranego jakiegoś autora, teologa. Nie przeszkadzało tej gazecie wydawać potem popielgrzymkowych albumów o wizycie papieża, no tylko po to, żeby zarobić pieniądze. I ktoś, kto, można powiedzieć, brał do ręki taką gazetę, mógł powiedzieć, no ona nie jest taka zła, no musi w tym być coś dobrego. I to jest właśnie ten zamęt, to, że przestajemy widzieć ostro, przestajemy widzieć to zło, które powiedzmy w tym medium było propagowane i jest propagowane, a widzimy tam ten niewielki fragment niby dobra, ale to jest wszystko jakby, tak mówiąc kolokwialnie, dla zamydlenia oczu, bo kiedy mamy oczy zamydlone, też nie potrafimy dobrze widzieć. Widzimy jakby przez mgłę, przez łzy, nie widzimy w sposób jasny i wyraźny. Dlatego modlimy się, aby Bóg uwolnił nas od zamętu, abyśmy potrafili jasno odróżnić dobro od zła, byśmy jasno widzieli, jaka jest perspektywa naszego życia i do czego jesteśmy powołani. I tu trzeba też bardzo mocno podkreślić, że właśnie do takiej sytuacji zamętu chce nas doprowadzić szatan, bo wtedy, kiedy nie potrafimy widzieć ostro, kiedy mamy zamęt w głowie, w myśleniu, jest łatwiej nas zwodzić i kwestionować prawdy Boże. Modlitwę embolizmu kończy aklamacja odmawiana przez całe zgromadzenie liturgiczne. Mówimy na zakończenie tej modlitwy, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Jest to forma doksologii, która ogłasza suwerenność Boga. Równocześnie dopełnia ona prośbę o przyjście eschatologicznego królestwa i w ten sposób łączy ściśle nadzieję wiernych, nadzieję nas wszystkich na ostateczne przyjście Chrystusa z wiarą w aktualne realizowanie się Królestwa Bożego. I właśnie po tej modlitwie embolizmu my wszyscy z czystym sercem włączamy się w dalsze obrzędy komunijne, czyli w obrzędy pokoju i potem możemy, a nawet powinniśmy, przyjmować Komunię Świętą, czyli karmić się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.